Teraźniejsza prawda numer 100, maj, czerwiec 1939 roku. Niewola i wyzwolenie Izraela. Druga Księga Mojżeszowa od rozdziału 1 wersetu 6 do rozdziału 7 wersetu 13. Od rozdziału 10 wersetu 24 do rozdziału 15 wersetu 22. Ciąg dalszy. Angielska teraźniejsza prawda z 1931 roku, strony od 182 do 189. Poprzednia część tegoż artykułu omawia figurę i poza figury drugiej Mojżeszowej od rozdziału 1 wersetu 6 do rozdziału 2 wersetu 25. Obecna część zacznie się od drugiej Mojżeszowej rozdziału 3. Mojżeszowe pasienie trzody Jetra do czasu, kiedy Bóg się mu ukazał. Werset 1. Reprezentuje pasterzenie ludu Bożego przez naszego Pana według mądrości i sprawiedliwości, Jetro, do końca żniwa żydowskiego aż do pewnego czasu podczas dnia przygotowania Jehowy, możliwie krótko przed zaczęciem się ruchu Millera. Druga Mojżeszowa rozdział 4 werset 14, gdyż ten wiersz wskazuje, że ruch Millera z lat 1829 do 1844 był w toku podczas ostatniej części tej rozmowy. Ponadto, tak jak poza figury wydarzeń drugiej Księgi Mojżeszowej rozdziału 4 wersetów 20 i od 24 do 26 nastąpiły, pierwsze od 1844 do 1846 roku, a drugie od 1846 do 1874 roku. Tak rozmowy pomiędzy Bogiem i Mojżeszem reprezentują rozmowy pomiędzy Bogiem i Chrystusem dawno przed 1844 rokiem, jak to fakty, które będą później podane, pokażą. Mojżeszowe przyprowadzenie trzody na drugą stronę puszczy, tak w Hebronie, to jest, na południową, a więc do dolnej części płaskowzgórza Półwyspu Synaj, reprezentuje przyprowadzenie ludu Bożego przez naszego Pana w tą część dnia przygotowania, poprzedzającą rozpoczęcie ruchu Millera w 1829 roku. Mojżeszowe zaprowadzenie ich do Góry Bożej Horeb, puszcza, reprezentuje Jezusowe przyprowadzenie ludu Bożego do czasu i czynności ruchu Millera. Od 1829 do 1844 roku, kiedy na sprawy wtórej obecności i królestwa, Góra Boża, Horeb, puszcza, jeszcze nie był właściwy czas, lecz były bardzo omawiane, jako mające wnet nastąpić. Ich doznanie zawodu w spodziewaniach dowodzi, że to było jeszcze częścią ich podróży po puszczy. Tym aniołem pańskim, werset 2, jako specjalny posłaniec Boży był nasz Pan w jego duchowym stanie zanim stał się człowiekiem. Dzieje apostolskie rozdział 7 wersety 30, 35 i 38. Gdyby ktoś inny niż nasz Pan miał tutaj być rozumiany, to słowo anioł nie miałoby przedimka określającego w hebrajskim języku, i w takim razie odnosiłoby się do któregokolwiek anioła. Ewangelia Łukasza rozdział 1 wersety 11 i 19. W tym i w następnym rozdziale on przemawiał jako usta Boże, w pierwszej osobie, przeto reprezentuje Jehowę. Gorący krzak reprezentuje Kościół w cierpieniach. Że się nie spalił wśród ognia, w jakim był, reprezentuje jak Kościół był zachowany wśród prześladowań, cierpień i prób. Anioł Pański ukazujący się Mojżeszowi w gorejącym krzaku reprezentuje Jehowę objawiającego się naszemu Panu w jego cierpiącym Kościele, w którym, jako w jego świątyni, on przebywał przez swego ducha. Efezów rozdział 2 wersety od 19 do 22. Pierwsze mojżeszowe widzenie tego zjawiska reprezentuje zastanowienie się naszego Pana pomiędzy 1799 i 1829 rokiem nad Kościołem w jego cierpieniach, próbach i prześladowaniach, jako faktach widzianych, lecz nie jako rzeczach szczegółowo rozważanych w tym okresie, które następny wiersz określa z pełniejszym widokiem. Mojżeszowe, werset 3, pójście, ażeby oglądać tę rzecz wystawioną przed oczyma Jego, reprezentuje pilniejsze uważanie naszego Pana, kiedyś przed 1829 rokiem, na cierpienia Kościoła, żeby nie niszczyły go. Figura była wielkim widzeniem, werset 3, ale poza figura była nawet większym, ponieważ jest to rzeczywiście dziwnym, że cierpienia Kościoła nie zniszczyły, ale raczej go zachowały. Krew męczenników jest nasieniem Kościoła. Ten wypadek świadczy o bystrych władzach obserwacyjnych w figuralnym i pozafiguralnym Mojżeszu. Cała rozmowa następująca w pozafigurze jest mniej więcej Jehowy wyjaśnieniem naszemu Panu odnośnie zachowania i kształcenia się Kościoła w jego cierpieniach, próbach i prześladowaniu. Boskie wołanie, werset 4, Mojżesza, aby zwrócić jego uwagę na się, reprezentuje wołanie Jehowy do Chrystusa, ażeby ściągnąć jego uwagę. Powtórzenie imienia Mojżeszowego, służące jako nacisk, reprezentuje wielki nacisk, jaki Bóg uczynił w jego ściągnięciu uwagi Jezusa. Z pewnością, drodzy bracia, rozmowa pomiędzy Bogiem i Mojżeszem, podana w tym i następnym rozdziale, jest godna podziwienia i zastanowienia się nad nią, a szczególnie nad jej pozafigurą, bo jej pozafigurą jest długa rozmowa pomiędzy Bogiem a Chrystusem od krótkiego czasu przed 1829 rokiem do 1844 roku, w której Bóg dał mu instrukcje odnośnie tego, jak ma postąpić w wyzwoleniu Kościoła i świata z królestwa szatanowego i z niewoli. Nigdzie indziej w Piśmie Świętym nie ma nic podanego figuralnie lub faktycznie, co by nawet zbliżało się rozmiarom tej rozmowy pomiędzy nimi. Pewnie, gdy rozpoczynamy ją badać, powinniśmy pozafiguralnie zuć swoje buty, ponieważ ziemia, na której stoimy w takim badaniu, jest świętą. Odpowiedź Mojżeszowa, werset 4, na zawołanie, oto ja, reprezentuje gotowość naszego Pana być na baczności i służyć Jehowie. W tym oboje dają nam bardzo piękny przykład dla naszego naśladowania. Boskie kazanie Mojżeszowi, werset 5, zzuć jego pasterskie sandały, w przygotowaniu się do otrzymania objawienia o wyswobodzeniu Izraela z królestwa faraonowego, reprezentuje Jehowy kazanie swemu synowi uczynić zmianę z jego pasterskiego postępowania. Stopy i ich przykrycie przedstawiają postępowanie w symbolach biblijnych, dotąd dokonywanego przez niego, w przygotowaniu do jego otrzymania objawienia o wyzwoleniu Kościoła i świata z królestwa szatana, na postępowanie zgodne z taką wykonawczą czynnością. Zabronienie Mojżeszowi przybliżyć się zanim to było uczynione reprezentuje, jak Bóg rozkazał naszemu Panu, żeby nie wszedł do sfery objawienia odnośnie obalenia królestwa szatana i wyswobodzenia ludu Bożego, aż puści w bieg inną serię przymiotów niż te należące do jego pasterskiej pracy. Konieczność takiego postąpienia ze strony Mojżesza i naszego Pana jest widoczna. Ziemia, na której Mojżesz stał, będąc świętą, reprezentuje fakt, że sfera, w którą misja naszego Pana go wprowadzała, była odcięta od poprzedniej części jego misji i była poświęcona Bogu dla zupełnie innego celu i pracy. W tym zakazie, nie przystępuj sam, Mieści się także myśl usposobienia oddawającego cześć, wymaganą względem Boga w tej nowej sferze pracy od Mojżesza i Jezusa, zwracając uwagę każdemu, żeby pamiętał, że Bóg jest najwyższym, a oni są Jemu poddani, i przeto mają mieć wzgląd na Niego i poszanowanie do Niego. Zdanie, werset 6, Jam jest Bóg Ojca Twego, jest przypomnieniem o Amramie, jako przedstawiający Boga, jako Ojca Jezusowego. Jezus tutaj jest poza figurą Mojżesza. Zdanie Boga do Mojżesza, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, będące aluzją do przymierza abrahamowego w jego izraelskich zarysach, reprezentuje boskie przypomnienie Jezusowi, że On jest sprawcą przymierza abrahamowego w jego pełniejszych zarysach. To patriarchalne przymierze, będące podstawą boskiego wyswobodzenia ich potomków z Egiptu, reprezentuje, jak jego szersze objęcia są podstawą boskiego wyprowadzenia rzeczywistego nasienia i przewidzianego nasienia z symbolicznego Egiptu. Abraham, tu jako odbiorca przymierza, przedstawiając Boga, szczególnie w jego miłości, Izaak przedstawiając Chrystusa jako odbiorcę przymierza, a Jakub przedstawiając Kościół, jako odbiorcę, sugestionują Boga i nasienie, głowę i ciało, jako odbiorcy obietnic, dla i przez których narody ziemi mają być błogosławione. Tym sposobem Bóg w swojej mądrości, sprawiedliwości i mocy objawia się tu figuralnemu i pozafiguralnemu Mojżeszowi jako ten, który wykona przymierze względem Boga i jego specjalnego nasienia na korzyść wszystkich. Mojżesz z szacunku odwracając swoją głowę, ażeby nie patrzeć ku Bogu, reprezentuje głęboki szacunek naszego Pana, który sprawił, żeby on stale nie spoglądał na Boga, gdy Bóg dawał się poznać Chrystusowi, jako wykonawca obietnic przymierza abrahamowego. Boskie z naciskiem widzenie, werset 7, utrapienia Izraela w Egipcie, jako ludu jego, reprezentuje pewną sympatyczną uwagę ze strony Boga na utrapienie pozafiguralnego Izraela, jako jego ludu w symbolicznym Egipcie, teraźniejszym złym świecie. Jego słyszenie ich wołania z powodu ciemiężenia ich przez przystawów, czyli nadzorców, reprezentuje jego sympatyczne rozumienie wołań pozafiguralnego Izraela z powodu wymagań i okrutności grzechu, błędu i śmierci. Jego doznanie, wiedza, boleści ich reprezentuje jego sympatyczne ocenienie boleści jego ludu pod przekleństwem. Tutaj, tak w figurze, jak i w pozafigurze, wielki umysł i serce Boże są otworzone figuralnemu i pozafiguralnemu Mojżeszowi, przez boską wiedzę o ich boleściach i jego współczucie z jego trapionym ludem. Z pewnością względem obydwóch Izraelów, we wszelakim uciśnieniu ich i on był uciśniony. I dlatego uplanował wysłać figuralnych i pozafiguralnych posłańców ze swej łaski, ażeby ich wyswobodzić. Izajasza rozdział 63 werset 9. Wyrażenie przetuż zstępuje, literalne oddanie, werset 8, abym wybawił ich, pokazując Mojżeszowi serię aktów, skutkiem których byłoby wybawienie Izraela spod mocy Egipcjan. Reprezentuje wyrażenie boskie do Jezusa, że On przez przygotowanie i aktualność Jezusa w której obecności wprowadza w czyn serię aktów i wypadków, których wynikiem będzie wybawienie ludu Bożego od władzy szatana i jego sług. Bóg używając czasu teraźniejszego w tym wyrażeniu pokazuje, że On już był zajęty dotyczącą pracą. Tak jak jego objawienie siebie Mojżeszowi, figura i pozafigura, w wypadkach, nad którymi się tu zastanawiamy, i jak przeszłe czynności Jehowy dnia przygotowania dowodzą. Nie tylko, że Bóg zaczął figuralną i pozafiguralną pracę wybawienia przez wysłanie wybawcy w każdym wypadku, aby wybawił jego lud od dotyczących Egipcjan i z Egiptów, ale także zlecił im wyprowadzić jego lud do figuralnej i pozafiguralnej ziemi chananejskiej. Werset 8. Ziemia chananejska reprezentuje siedzibę prawdy i ducha prawdy, najpierw w teraźniejszym boju życia, a później w przyszłym życiu szczęśliwości bez końca i świętości. Że ona była zaludniona przez innych niż Izraelitów, jak w figurze, przedstawia ten zarys siedziby prawdy i jej ducha, jako będący zdeptany, jak również w posiadłości rozmaitych form złego, błędu, samolubstwa i światowości. Sześć narodów będących tu wzmiankowanych, sześć będąc liczbą kompletnego zła i niedoskonałości, reprezentuje zupełność złego. Gdy tu jest siedem narodów chananejskich wspomnianych, Gergezyci są tu opuszczeni, Jozłego rozdział 3 werset 10, rozdział 24 werset 11, to możemy tutaj rozumieć, że to reprezentuje siedem głównych niecnot, grzechów, obejmujących w sobie niecnoty, jako przeciwne siedmiu głównym cnotom, które obejmują w sobie wszystkie inne cnoty, jak również błędy, jakie te niecnoty sprowadzają i popierają. Jednak, pomimo tych natrętników, obydwa Chanaany są dobrymi i żyznymi ziemiami, figuralna pod względem ziemskim, a pozafiguralna pod względem fizycznym, umysłowym, moralnym i religijnym. Obfite płynienie mleka tej pierwszej reprezentuje obfitość prawdy, a jej miód reprezentuje obfitość radości i inne nagrody prawdy w tym życiu i w życiu przyszłym. W figurze i poza figurze ta dobra i wielka ziemia stałaby się własnością ludu Bożego prawem obietnicy oddawcy jej i zdobycia jej w jego imieniu. Podczas wieku Ewangelii wierni wybrani wojują o tą posiadłość prawdy i jej ducha i odziedziczą ją wiecznie po zdobyciu jej na duchowym poziomie w niebie. Natomiast w tysiącleciu niewybrani będą wojować o nią i wierni w niej przy końcu małego okresu odziedziczą ją na ludzkim poziomie w nowej ziemi. Imię Boże, Jego przymioty. Werset 9 jest powtórzeniem z naciskiem rzeczy wyrażonych w figurze i poza figurze w wersecie 7. Jak również druga Mojżeszowa rozdział 2 wersety od 23 do 25, które to powtórzenie Bóg dał w figurze i poza figurze, aby dać nacisk na jego usposobienie względem obietnic i aby to usposobienie było zapamiętane przez figuralnego i pozafiguralnego posłańca. Boskie zachęcenie Mojżesza, werset 10, ze względu na cierpienia Izraela, aby przyjął posłannictwo od Boga, aby pójść do Faraona, jako jego ambasador i wyprowadzić jego lud, Izrael, z Egiptu, reprezentuje boskie zachęcenie Chrystusa, ze względu na cierpienia ludzkości, aby przyszedł we wtórej obecności ze zleceniem od Boga, aby pójść do szatana, jako jego ambasador i wyprowadzić pozafiguralny lud Boży z obecnego złego świata. Mojżeszowa pokorna odpowiedź, werset 11, bardzo niepodobna w duchu do tych, co wstępują tam, gdzie nawet aniołowie obawiają się wstąpić, reprezentuje pokorę naszego Pana, która wzbraniała się podjąć misję wtórej obecności, aby być ambasadorem Bożym do królestwa szatana i żeby wybawić lud Boży z królestwa ciemności. To usposobienie ze strony naszego Pana jest tym więcej uderzające, ponieważ On, jako Logos, już był zwierzchnikiem Lucyfera, a od swego zmartwychwstania, w niebo wstąpienia i uwielbienia był bardzo wiele jego zwierzchnikiem. W jego wypadku byłoby zupełnie właściwie na sugestie od Boga bez dalszego korowodu przyjąć zaraz dane zlecenie Boże. Pokora rzeczywiście jest klejnotem i tutaj w naszym Panu ona świeci najjaśniejszym blaskiem. Pokora, którą on za dni jego istnienia, jako człowiek, wyrobił w swoim charakterze, nie opuściła go w jego uwielbionym stanie. Z pewnością on jest w tym dla nas wzorem, abyśmy uniżali się i wzbraniali od ubiegania za władzą między ludem Bożym. Obietnica Boża, werset 12, że on będzie z Mojżeszem w tej misji, co znaczyło mieć jego łaskę, poparcie, współdziałanie i kierownictwo, reprezentuje obietnicę Bożą, że on będzie z Chrystusem w tej misji, co znaczy, że będzie miał jego łaskę, poparcie, współdziałanie i kierownictwo. Jako dowód, znak i pieczęć, że zlecenie mojżeszowe było od Boga, miało być powodzenie, jakie on miał mieć po wybawieniu Izraela z Egiptu, w tym, że on przyprowadzi Izraela, aby służył Bogu przy górze Synaj. Podobnie też Bóg dał Jezusowi, na dowód obietnic, że jego misja była od Boga, zapewnienie, że mu się poszczęści w niej, że po wybawieniu ludu Bożego z królestwa szatana, on przez królestwo przyprowadzi lud Boży do wiecznej służby Bożej w doskonałej sprawiedliwości. Mojżeszowe zapytanie się, jakie imię Boga on miał dać zapytującym Izraelitom, nie odnosi się do nazwy Boga, bo Bóg był znany przez nazwę Jehowa, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, nawet przed potopem ludzie nazywali go tym imieniem, więc Bóg nie mógł był chcieć dać do zrozumienia w drugiej Mojżeszowej rozdziale 6 wersecie 3 przez imię Jehowa, swoją godność. Jak to już poprzednio wykazaliśmy w tych kolumnach, słowo imię oprócz innych rzeczy znaczy także, po pierwsze, charakter, 2 Mojżeszowa rozdział 33 wersety 18 i 19, rozdział 34 wersety od 5 do 7 i 14, psalm 34 werset 3, psalm 91 werset 14, psalm 111 werset 9 i, po drugie, naturę. Psalm 83 werset 18, psalm 99 werset 3, Izajasza rozdział 42 werset 8, rozdział 62 werset 2, rozdział 63 werset 16, objawienie rozdział 2 werset 12. W odpowiedzi Bożej, werset 14, będę który będę, lub jestem, który jestem. I będę, lub ja jestem, nie jest podane imię, lecz jego charakter i natura jest wskazana. Jest to z różniącej się formy czasownika tutaj przetłumaczonego, będę, ja jestem, skąd mamy nazwę, którą wymawiamy Jehowa. Wyrażenie Jehowa jako godność Boga nie jest właściwe. Imię Boga bardzo prawdopodobnie powinno być wymawiane Jahwech. Z fałszywego poszanowania starsi i uczeni w piśmie nie chcieli wymawiać imienia boskiego, i kiedykolwiek oni i ich uczniowie przyszli do tego słowa, to użyli zamiast niego słowo Adonai, Pan. Żeby im przypomnieć, aby nie wymawiali tego imienia, oni dodali do spółgłosek tego słowa, Jodhe-Wawhe, samogłoski słowa Adonai, z czego otrzymujemy wyrażenie Jehowach. Tym sposobem rozmyślanie, z fałszywego poszanowania, właściwy sposób wyrażenia godności Boga zaginął. Rozumie się, hebrajskie słowa przetłumaczone, będę który będę, lub ja jestem który jestem i ja jestem, nie dają nam godności Boga, ponieważ te słowa w hebrajskim języku są, echech asher echech i echech. One nasuwają charakter Boży i naturę. To jest, one wykazują pewne jego przymioty charakteru i istoty. Przymioty charakteru i istoty Bożej. Wyrażenie, Ja jestem, który jestem, jest właściwością języka hebrajskiego, która powtarza główny czasownik użyty w tym zdaniu i znaczy, ja jestem kimkolwiek mi się podoba być. Zacytujemy kilka przykładów takiego hebrajskiego wyrażenia, powtarzającego główny czasownik, tak jak tu się zdarza, a te wyjaśnią tę formę mowy. Poślij przez rękę tego, kogo panie poślesz. Druga Mojżeszowa rozdział 4 werset 13, to jest, poślij przez rękę tego, kogokolwiek panie obierzesz, lub będzie ci się podobało obrać. Znów, oni poszli, gdziekolwiek poszli. 1 Samuelowa rozdział 23 werset 13, to jest, oni poszli, gdziekolwiek oni obrali, lub im się podobało. Znów, gdyż ja idę, gdzie idę. 2 Samuelowa rozdział 15 werset 20, to jest, gdyż ja idę, gdzie sobie obiorę, lub mi się podoba. Jeszcze jedno, bądź gościem, zamieszkuj, kędy będziesz zamieszkiwać. 2 Królewska rozdział 8 werset 1, to jest, zamieszkuj gdzie sobie obierzesz, lub tobie się podoba. Powtórzenie czasownika tak, jak on się okazuje w powyższych czterech przykładach, daje nam ilustrację tego użytku w drugiej Mojżeszowej rozdziale 3 wersecie 14, co zgodnie z tym znaczy to co następuje, ja jestem kim ja zechcę być. Wyrażenie będę, ja jestem, w ostatnim zdaniu wersetu 14. odnosi się do boskich przymiotów istoty, a wyrażenie, będę który będę, lub ja jestem, kimkolwiek ja zechcę, lub mi się podoba być, w pierwszej części zdania wersetu 14, odnosi się do jego przymiotów charakteru. Werset 15 przeto wyraża, o ile się tyczy przymiotów istoty Bożej, boską samoistność, wieczność, nieśmiertelność, najwyższość, absolutność, niezależność, i tak dalej, a o ile się tyczy przymiotów charakteru, to mądrość Bożą, sprawiedliwość, miłość i moc, ponieważ one stanowią charakter, który On sobie życzy wprowadzić w czyn, lub według którego Mu się podoba postępować. Przeto pytanie Mojżeszowe w wersecie 13 reprezentuje pytanie naszego Pana, względem tego co on miał powiedzieć ludowi Bożemu odnośnie przymiotów boskiego charakteru i osoby. I rzeczywiście podczas parousji i epifanii on odpowiadał na takie pytania w strażnicach, tomach, broszurkach, gazetkach, kazaniach, w teraźniejszej prawdzie i angielskim zwiastunie. Rozkazanie Mojżeszowi, werset 15, aby powiedział, że izraelski Bóg przymierza posłał go z takim oświadczeniem jego przymiotów istoty i charakteru, dla wiecznej pamięci wszystkich narodów, reprezentuje boskie rozkazanie naszemu Panu, przez okazanie wiecznego zamiaru Bożego, planu, w przymierzu, aby ogłosił jego przymioty istoty i charakteru, dla wiecznego zapamiętania wszystkich narodów, co on uczynił podczas parousji i epifanii przez krzewienie prawdy na czasie. Ponieważ główne objawienie, dokonane przez prawdę parousji i epifanii, było świętego charakteru Bożego i jego cudownej osoby. I te przedmioty, jako pytania, były nade wszystko w umysłach ludu Bożego, które to fakty były znajome Jezusowi i z tego powodu było podane jego pytanie, zobrazowane przez pytanie wersetu 13. W wersecie 15 boskie imię, Jahwech, trafia się w jego prawidłowej formie. Jako takie, ono pochodzi od prawidłowego czasownika Hawach, który w zupełności trafia się tylko 9 razy w hebrajskim Starym Testamencie, jako odmiana prawidłowa formy hajach czasownika być, który trafia się 1000 razy w hebrajskim Starym Testamencie. W wersecie 14 hebrajskie wyrażenia, zacytowane powyżej w paragrafie 8, są prawidłowej formy hajach. W formie Jahwech to słowo znaczy, on jest, to jest, ono jest w trzeciej osobie, natomiast wyrażenia wersetu 14 są podane w pierwszej osobie, będę, który będę, lub jestem, który jestem, i będę, lub ja jestem. To jest dlatego, że Bóg jest tam mówcą i mówi o sobie w swoich przymiotach istoty i charakteru. Naturalnie, to jest właściwym dla Boga, gdy on mówi o sobie w pierwszej osobie, tak jak jest właściwym, gdy my mówimy o nim w trzeciej osobie, chociaż on zwykle używa formy trzeciej osoby, gdy mówi o sobie. Boskie mówienie o sobie, jako o Bogu Abrahamowym, Izaakowym i Jakubowym, ma to samo figuralne i pozafiguralne znaczenie w wersecie 15, co w wersecie 6, wyjaśnione powyżej. Przeto nie potrzeba tu tego powtarzać. Boskie powtórzone rozkazanie Mojżeszowi, żeby oznajmił, że otrzymał to zlecenie od Boga, gdy będzie mówił do Izraela, służy w celu uczynienia nacisku i reprezentuje boski powtórzony nacisk, dany naszemu Panu, żeby odwoływał się na Niego podczas swej wtórej obecności, gdy będzie mówił do ludu Bożego, jako posłaniec Boży do nich. Boskie powiedzenie Mojżeszowi, żeby zapewnił Izraela o jego przymiotach istoty i charakteru, jako wiecznej i jako rzeczy do zapamiętania dla wszystkich narodów, reprezentuje boskie powiedzenie Jezusowi, żeby przedstawił pozafiguralnemu Izraelowi jego przymioty istoty i charakteru, jako wieczne i do zapamiętania wszystkich narodów. Rozkaz Boży, werset 16, Mojżeszowi, żeby wpierw zgromadził starszych Izraela. Zobacz druga Mojżeszowa rozdział 4 wersety 29 i 30. Pierwszą część reprezentuje rozkaz Boży do Jezusa w jego pracy wtórej obecności, żeby najpierw objaśnił prawdę o jego misji wodzom wśród ludu Bożego, a potem ona miała być wyjaśniona ludowi. Druga Mojżeszowa rozdział 4 werset 30. Druga część. Potem odniesienie się do Boga, jako Boga Abrahamowego, Izaakowego i Jakubowego, ma to samo znaczenie co w wersetach 6 i 15. Rozkaz Mojżeszowi, żeby zapewnił starszych, jako przedstawicieli Izraela, o boskim współczującym spoglądaniu na nich i na rzeczy im czynione w Egipcie, a to dla zachęcenia starszych, a przez nich ludu, reprezentuje rozkaz Boży do Jezusa, żeby zapewnił w swojej wtórej obecności wodzów, jako przedstawicieli ludu Bożego, o współczującym spoglądaniu Bożym na nich i na rzeczy im czynione w teraźniejszym złym świecie, a to w celu zachęcenia wodzów i przez nich ludu Bożego. Myśli wersetu 17, w figurze i poza figurze, są takie, jak te, dane w wersecie 8, lecz są tu powtórzone, jako poselstwo, które ma być dane starszym i ludowi. Przeto nie potrzebujemy więcej mówić o tej figurze i poza figurze, gdyż to byłoby powtarzaniem naszego wyjaśnienia wersetu 8. Boskie zapewnienie Mojżesza, że starsi i lud przyjmą jego poselstwo, reprezentuje boskie zapewnienie, że wodzowie ludu Bożego, jak również sam lud Boży, uwierzą temu poselstwu o wybawieniu Kościoła i świata z królestwa szatana. Druga Mojżeszowa rozdział 4 werset 31 potwierdza wypełnienie się tego proroctwa w figurze, a fakty od 1874 roku dowodzą to w poza figurze. Zlecenie dane w wersetach 16 i 17 i proroczo obiecane w pierwszej części wersetu 18, jako mające się wypełnić, obejmuje w poza figurze prywatną pracę, wykonaną między ludem Bożym odnośnie danych przedmiotów począwszy od 1874 roku, i to zlecenie, dane Mojżeszowi i starszym, żeby przedstawili się Faraonowi, wypełniło się pozafiguralnie przez publiczną pracę Jezusa i wodzów ludu Bożego od 1874 roku. Więc praca względem braci i praca względem publiczności od 1874 roku i nadal jest podana figuralnie w wersetach od 16 do 18 według rozkazu Bożego. Tym sposobem publiczne poselstwo w czasopismach prawdy, w tomach, broszurkach, gazetkach, kazaniach, wykładach, rozmowach itd. wychodziło także do szatana, jako poza figury faraona. Zawartość poselstwa do faraona, figura i poza figura, jest podana w drugiej części wersetu 18. Mówienie o Jehowie, jako o Jehowie, Bogu Hebrajczyków, co łączy ich z Abrahamem, Hebrajczykiem, ten, który przybył, to jest, Abraham przybył ze wschodu do Jordanu, a tym sposobem z Izaakiem i Jakubem, będące mniej niż zwykłą, jasną aluzją do przymierza Abrahamowego, reprezentuje jak poselstwo publicznej pracy o wybawieniu Kościoła i świata z królestwa szatana, było dane, jako pochodzące od Boga, jako twórcy i przewidywanego wykonawcy tego przymierza, chociaż nie tak jasno, jak dane ludowi Bożemu, jako takie, a takie postąpienie jest naturalnym i właściwym takiej okoliczności. Oznajmienie, że on spotkał się z Mojżeszem i starszymi, reprezentuje publiczne nauczania o boskim zleceniu Chrystusowi i wodzom ludu Bożego, żeby mówili za Niego, jako za Jehowę, Boga przymierza jego ludu. Więc po odwołaniu się na ich upoważnienie, oni mieli oznajmić żądanie Jehowy, tak w figurze, jak w poza figurze. Zauważyć można, że ta prośba miała być grzecznie oznajmiona, tak w figurze, jak w poza figurze, niech pójdziemy proszę. I prawdą jest, że w figurze i poza figurze żądanie z początku było grzecznie oznajmione bez gróźb, które nastąpiły tak w figurze i poza figurze, tylko potem, gdy figuralny i pozafiguralny faraon zuchwale odmówił żądaniu, swarzył się z tymi, co mu je oznajmili i powiększył ciemiężenie ludu Bożego. Druga Mojżeszowa, rozdział 5, wersety od 1 do 23. Jądrem tego żądania było, niech pójdziemy, puść lud mój, to jest, uwolnij nas, jako lud Boży od Twego ciemiężenia i Twego zwierzchnictwa. Zlecone im było, żeby prosili o pozwoleństwo iść 3 dni drogi, co reprezentuje Chrystusa i wodzów ludu Bożego podczas Parousji i Epifanii, mając zlecone, aby pytali się o pozwoleństwo wykonać symboliczną podróż z królestwa szatana do warunków królestwa, istniejących w pełnym toku. Te 3 dni w figurze przedstawiają, po pierwsze, dzień Ewangelii w tej części, którą jest Parousja i Epifania, po drugie, dzień tysiąclecia, i, po trzecie, dzień, wiek następujący po tysiącleciu, to jest, ta część, nazwana małym okresem. U Hebrajczyków wrażenie 3 dni, nie znaczy zwykle 3 okresy każdy po 24 godziny długi, ale zwykle jakikolwiek przeciąg czasu, który zachodzi na 3 dni długie po 24 godziny każdy. Przeto mówienie, że Chrystus był w sercu ziemi przez 3 dni i 3 noce, nie znaczy, że to było 72 godziny, lecz był to czas, zachodzący na piątek, sobotę i niedzielę, podczas którego on był w sercu ziemi. Faktem jest, że on tam był od 18 do 21 godzin mniej niż 72 godziny, to jest, od jego pojmania w Getsemane do jego zmartwychwstania. Ale chociażby te 3 dni i noce tylko były dotknięte aktualnym czasem dotyczącym, to według hebrajskiej mowy właściwym byłoby powiedzieć 3 dni i 3 noce. Tak więc jest z tymi 3 dniami, nad którymi się zastanawiamy. Pozafiguralna podróż, bieg poświęconego życia, był przeto, po pierwsze, podczas okresu końca wieku Ewangelii, będąc więcej niż 82 lata od 1874 roku do czasu ustanowienia ziemskiej fazy królestwa, podczas którego okresu maluczkie statko, wielkie grono i młodociani święci aktualnie opuszczą królestwo szatana i jego niewolę, a przybędą do swej części królestwa, wiecznie służąc Jehowie, i podczas którego świat będzie aktualnie wyswobodzony z królestwa szatana i niewoli, lecz jeszcze nie od skutków ich, i przybędzie do czasu w królestwie, kiedy ono będzie gotowe panować nad nimi w celu wyswobodzenia ich z tych skutków. Po drugie, podczas okresu wykorzeniania przekleństwa, gdy rodzaj ludzki będzie wstępował na gościniec świętobliwości do doskonałości. I, po trzecie, podczas małego okresu, przy końcu tysiąclecia, kiedy przez ofiarowanie się bezpośrednio Jehowie i kiedy przez wierne wykonanie go wśród ostatecznej próby tego okresu pozafiguralni Izraelici wykonają ofiarę, zobrazowaną, jako prorocze żądanie, w wersecie 18. Ta podróż jest nazwana figuralnie podróżą po puszczy, ponieważ w każdej z jej 3 części, poświęcenie, znaczy odłączenie się od królestwa szatana faktycznie i w duchu. Zlecenie, aby prosić o pozwoleństwo, żeby ofiarować Panu przy końcu tej podróży 3. dnia, reprezentuje zlecenie Jehowy Chrystusowi, żeby On i wodzowie ludu Bożego podczas wtórej obecności przedstawili w publicznych usługach żądanie, żeby pozwolono ludowi Bożemu tak postąpić, ażeby oni wszyscy mogli przyjść do stanu zupełnie poświęconego życia wiernie dotrzymanego, które będzie ukompletowane w nich wszystkich przed skończeniem się małego okresu. To żądanie w pozafigurze nie było uczynione słowami, lecz aktem kazania poselstwa z sercem pragnącym tego wybawienia głoszonego. Zauważyć można, że niektórzy kończą taką podróż w 1 z tych dni, maluczkie statko i wielkie grono, niektórzy, o ile się tyczy ich człowieczeństwa, starożytni i młodociani święci, kończą go i to rychło w 2. dniu, a o ile się tyczy nowych stworzeń tych 2 ostatnich klas, i w ich człowieczeństwie wszyscy, niektórzy poczytalnie, reszta aktualnie, podczas 3. dnia. To wyrażenie, 3 dni, przeto nie znaczy, że żaden rzeczywiście nie ofiaruje Bogu aż dopiero 3. dnia, ale że do tego czasu wszyscy z nich to uczynią, to jest, ta sprawa jest przedstawiona z punktu zapatrywania się na skończony obraz, tak jak to często Pismo Święte podaje. Biorący łupy od Egipcjan. Boskie mówienie, werset 19, Mojżeszowi, że on wiedział, że Faraon nie pozwoli ludowi pójść, chyba, że przymuszony potężną władzą, reprezentuje boskie przepowiedzenie Jezusowi czasu przed 1829 rokiem do 1844 roku, że szatan nie wypuści ludu Bożego chyba, że będzie zmuszony do tego przez moc Bożą. Boskie powiedzenie, werset 20, Mojżeszowi, że on użyje swej mocy i uderzy Egipt 2 cudami, które będzie czynił w pośrodku niego 10 plagami, jak również innymi aktami Mojżesza i Aarona, to jest, w ich potyczce z Jannesem i Jambresem. Reprezentuje boskie powiedzenie naszemu Panu o jego używaniu 2 cudów w teraźniejszym złym świecie, to jest, 3 biady, 7 ostatnich plag i inne potyczki Jezusa i Kościoła z fałszywymi nauczycielami w prawdzie i niewprawdzie. Tak w figurze, jak i w pozafigurze dotyczące akty wyzwoliłyby lud Boży, werset 20. Obietnica, werset 21, że Bóg da łaskę ludowi u Egipcjan, żeby przy swoim wyjściu nie wyszli próżni, to jest, bez ziemskich klejnotów i odzieży, reprezentuje boską obietnicę, że On tak poszczęści sprawą Jego ludu z sługami szatana, że gdy będą wychodzić, to nie wyjdą próżni, bez pozafiguralnych klejnotów i odzieży, co wkrótce zobaczymy. Boskie przepowiedzenie Mojżeszowi, że każda niewiasta będzie się pytać swej egipskiej sąsiadki i egipskiej niewiasty, zamieszkującej w domu takiej sąsiedniej gospodyni o srebrne i złote klejnoty i odzież, reprezentuje boskie przepowiedzenie Jezusowi, że prawda i jej słudzy, każdy dom izraelski przedstawia dom wiary, szósty tom parauzyjny, strona 569, paragraf pierwszy, żona, gospodyni, Izajasza rozdział 54, przedstawia symboliczną żonę Jehowy, prawdę i jej sług, przez swój charakter, pracę i usposobienie otrzymają od sąsiadek, nominalnego kościoła i niewiast, denominacji, przebywających w nim, boskie prawdy, klejnoty ze srebra i złota, 1 Koryntów rozdział 3 wersety od 12 do 15, otrzymane z ich wyznań, i cnoty, odzież, otrzymane z ich dotyczących doświadczeń z tymi symbolicznymi niewiastami. Boskie przepowiedzenie Mojżeszowi, że matki izraelskie włożą je na swoje syny i córki przedstawia, jak Bóg przepowiedział Chrystusowi, że prawda i jej sługi przez swoje nauki, przykłady, i tym podobne, ozdobią tych, których będą matkami, synami są poświęceni czasu parouzji i epifanii, a córkami będą ci, którzy staną się ludem Bożym w następnym wieku, lecz teraz okazują przyjaźń do prawdy, synowie proroków. Boskie przepowiadanie Mojżeszowi, że Izraelici tym sposobem złupią Egipcjan reprezentuje, jak Bóg przepowiedział Chrystusowi, że powyżej określonym postępowaniem, prawda i jej słudzy złupią sług szatana z prawdy Bożej i dobrych przymiotów, które oni mieliby, pozostawiając im ich błędy i wady. Znów jeszcze dwa razy jest nadmienione o tej sprawie w historii o wyjściu z niewoli, 2 Mojżeszowa rozdział 11 werset 2, rozdział 12 wersety 35 i 36, raz jako zlecenie, a drugi raz jako akt historyczny. Będziemy omawiali te szczegóły badając 2 Mojżeszową rozdział 12 wersety 35 i 36. Teraz zaczynamy omawiać 2 Mojżeszową rozdział 4. Tłumaczenie, werset 1, nie uwierzą mi, nie usłuchają głosu mego, bo rzeką, nie ukazał się tobie Pan, widocznie nie pasuje tutaj w tej łączności. Chociaż samo w sobie ono jest gramatycznie dość poprawne. Byłoby zarówno gramatycznie właściwym tu przetłumaczyć to, mogą mi nie uwierzyć. Mogą nie uwierzyć lepiej pasuje tu, ponieważ nie możemy sobie wyobrazić, żeby nasz Pan, po zapewnieniu od Boga, że duchowy Izrael da przychylny posłuch. 2 Mojżeszowa rozdział 3 werset 18. Miałby powiedzieć Jehowie, że oni tego nie uczynią. Wrażenie mogą nie uwierzyć nasuwa możliwość ich powątpiewania aż dostateczny dowód będzie im dany, a wtedy oni uwierzą. A ponieważ tak rzeczywiście ta sprawa się miała, wrażenie mogą nie uwierzyć, jest właściwym przetłumaczeniem w tym wypadku. Ze względu na łączność, to tłumaczenie również rzuca przychylniejsze światło na Mojżesza, którego zaledwie przypuszczano by, żeby zaprzeczył Panu, chyba, że mu wyraźnie było powiedziane, żeby tak uczynił. Odpowiedź boska pokazuje, że tak w figurze, jak w pozafigurze posłaniec chciał, żeby mu było dostarczone takie silne uwierzytelnienie, co by przekonało lud, że jego misja jest od Boga, bo inaczej mogliby słusznie wątpić. Przeto podajemy myśl, żeby użyć wyrażenia mogą nie uwierzyć zamiast nie uwierzą. Zauważyć możemy, że Bóg mu dał na to trzy znaki. Przy końcu pierwszego i drugiego znaku Bóg mówił, że jeżeli Izraelici nie uwierzą przy pierwszym znaku, drugi miał być dany, a jeżeli ten ich nie przekona, trzeci miał być dany, który ich przekona. Ten powtórzony cel tych znaków dalej potwierdza myśl, że wyrażenie mogą nie uwierzyć ma być użyte w wersecie pierwszym zamiast nie uwierzą. Gdy spoglądamy na pozafigurę, to znajdujemy, że niektórzy byli przekonani przez głos pierwszego znaku, ale inni nie byli. Z tych ostatnich niektórzy byli przekonani przez głos drugiego znaku, a drudzy nie byli. Reszta przekonanych była przekonana głosem trzeciego znaku. To także było prawdą w figurze, dowód czego mamy w słowach wersetu ósmego, jeśli ci nie uwierzą i nie usłuchają głosu znaku pierwszego, wtedy uwierzą głosowi znaku pośredniego. Będzie zbytecznym nam tłumaczyć wersety od drugiego do dziewiątego, bo nasz pastor dał nam wykład głosu tych trzech znaków bardzo pięknie i szczegółowo. Prosimy przeczytać reprint z 1907 roku, strony od 276 do 281. Krótkie streszczenie wyjaśnień tych znaków jest podane w komentarzu na drugą Mojżeszową rozdział 4 wersety od 2 do 9, co również może być przeczytane z korzyścią. Prosimy znowu zauważyć przytoczenie o przymierzu z Abrahamem w wersecie 5, które jest 7 odniesieniem się do tegoż od 2 Mojżeszowej rozdziału 2 wersetu 24 do końca 4 rozdziału. Tak jak pokora Mojżeszowa, werset 10, dostarczyła mu powodu na myślenie, że on jest niestosowny do tej misji, co jest uzasadnione na trzech faktach braku wymowności, to jest, że on nie jest oratorem, jego trudności, niewłaściwie przetłumaczone w angielskim powolnych, w polskim ciężkich, ust i w wypowiedzeniu się i jego trudności w myśleniu, język w znaczeniu nauczania, myślenia. Tak pokora naszego Pana dostarczyła mu powodu na uważanie siebie za niestosownego do podjęcia tej misji, który to powód jest uzasadniony na trzech faktach, uczynionych takimi przez to, iż on jest duchową istotą, jego braku łatwości, aby jako duchowa istota, być oratorem do ludzi. Jego trudności w mówieniu do ludzi i jego trudności w myśleniu, przez samego siebie, rzeczy boskich dla ludzi. Wyrażenie przetłumaczone przedtem w hebrajskim języku jest, od wczoraj, ani od trzeciego dnia. Mówienie Szczepana, że Mojżesz był wyuczony i był możny w mowach i w uczynkach, Dzieje Apostolskie rozdział 7 werset 22, dowodzi, że przed jego ucieczką stan Mojżesza nie był taki, jaki jest określony w wersecie 10. On widocznie stał się takowym od czasu swej ucieczki z Egiptu do ziemi madiańskiej. Więc, jako ludzka istota, nasz Pan nie miał tych trzech braków, zobrazowanych w tym wierszu. Trzecim dniem Mojżesza był prawdopodobnie okres jego ucieczki od Faraona do ziemi madiańskiej, równając się czasowi zmartwychwstania naszego Pana i w niebo wstąpienia. Mojżeszowym wczoraj był prawdopodobnie okres jego przebywania w ziemi madiańskiej zanim mu się Pan ukazał, równając się okresowi przebywania naszego Pana w niebie od zesłania Ducha Świętego do 1799 roku, a czas, w którym Bóg ukazał się Mojżeszowi, odtąd, jakoś mówił do sługi twego, równa się początkowej części dnia przygotowania, możliwie do 1844 roku. Podczas tych trzech okresów nasz Pan, jako duchowa istota, miał te trzy braki, co do obcowania z ludźmi, zobrazowane w tym wierszu. Boska odpowiedź Mojżeszowi, przypominając mu przez pytanie i odpowiedź o jego mocy dania wymowy, niewymowy, lub głuchości, wzroku lub ślepoty, przedstawia odpowiedź Jehowy do Jezusa, że on ma wszelką potrzebną władzę, aby go uzdolnić, lub uczynić niestosownym do niej. Boskie obiecanie Mojżeszowi, że on da mu potrzebną wymowę i myśli, werset 11, reprezentuje boskie zapewnienie Jezusa, że on mu da słowa i myśli, które ma mówić. To zdanie dowodzi, że nawet w jego uwielbionym stanie Jezus nie może rozumieć rzeczy, które jeszcze nie były mu objawione, aż Bóg wypuści je ze swej tajemnej zachowawczej mocy. Dzieje apostolskie rozdział 1 werset 7, objawienie rozdział 1 werset 1, co on pokazał, że tak było także, gdy on był człowiekiem. Ewangelia Marka rozdział 13 werset 32. Przeto możemy być pewni, że tak jak słowa i myśli Mojżeszowe, wyrażone w Egipcie, były boskie, tak też poselstwo naszego Pana w jego wtórej obecności składa się z własnych słów i myśli Bożych, co dowodzi, że Bóg jest jego nauczycielem nawet teraz w chwale. Boska różniąca się przyjemność w jego własnych. Mojżeszowe, werset 13, wahanie się tak długo, aby podjąć tę misję i proszenie, żeby Bóg posłał kogoś, rzekomo, zdatniejszego, zdaje się przedstawiać wzbranianie się naszego Pana przed trudnościami tej pracy i pytanie się, czy by Bóg nie wolał posłać kogoś możliwie więcej stosowniejszego niż on do podjęcia tej pracy. Tutaj znowu Mojżesz i nasz Pan okazują pokorę i cichość, której jest brak tym, którzy w ubieganiu się za władzą cisną się tam, gdzie aniołowie obawiają się wstępować, co jest widoczne, na przykład, z tak wielu lewickich wodzów teraz. Zapalenie się gniewu Bożego przeciw Mojżeszowi, werset 14, bardzo możliwie znaczy, że on miał mniej przyjemności w Mojżeszu, niż byłby miał, gdyby Mojżesz nie był tak długo wahał się w zadecydowaniu, czy podjąć tę misję. Podajemy tę uwagę, ponieważ jest nie do pomyślenia, żeby w pozafigurze gniew Boży się palił. Takie jest literalne znaczenie tego słowa hebrajskiego, przeciw naszemu uwielbionemu Panu. Są stopnie w przyjemności Bożej z Jego wiernym ludem i także stopnie w Jego przyjemności w rozmaitych czasach z tą samą wierną jednostką. Jest to prawdopodobnie ten ostatni fakt, który jest wykazany w pozafigurze, to jest, że Bóg nie miał przyjemności w takim samym stopniu wahania się naszego Pana podjąć przedstawioną mu misję, w jakim byłby miał, gdyby to wahanie nie było takie długie. Możemy jednak być pewni, że Bóg stanowczo nie był niezadowolony z postąpienia naszego Pana, ponieważ to byłoby znaczyło, że nasz Pan zgrzeszył, o czym rozumie się, ani nie ma myśli. Wytłumaczenie boskiego gniewu, palącego się, jest przeto podobne temu, jaki jest w nienawidzeniu ojca i matki, i tak dalej. Ewangelia Łukasza rozdział 14 werset 26, zobacz notę w diadlocie, jako miłowanie ich mniej, a nie stanowczo nienawidzenie ich. Dalsze omawianie wzbraniania się Jezusa podjąć misję wtórej obecności znajduje się w trzech pytaniach i odpowiedziach poza bereańskimi pytaniami do obecnego artykułu. Myślimy, że słowa wersetów od 14 do 16 dają nam wątek do tego wyrażenia o mniejszym stopniu przyjemności boskiej względem figuralnego i pozafiguralnego Mojżesza w tym, że to pozwala im na więcej ograniczony przywilej służby. Tak jak Bóg wolał, żeby pozafiguralny Eliasz pomazał pozafiguralnego Jehu i Hazaela, a jednak pozwolił na to, co jemu było mniej przyjemne, to jest, pozafiguralnemu Elizeuszowi pomazać ich, tak widocznie Bóg byłby miał więcej przyjemności, gdyby był Mojżesz mówił do Izraela i Faraona bez Aarona, jako jego mówczego narzędzia, jednak dopuścił to, co było mniej przyjemnym dla niego. Podobnież Bóg wolałby, żeby Jezus mówił do pozafiguralnego Izraela i Faraona bez pozafiguralnego Aarona, jako jego mówczego narzędzia, a jednak pozwolił na to, co było dla niego mniej przyjemnym. Podajemy tę uwagę, ponieważ werset 14 uczy, że z mniejszą przyjemnością Bóg zarządził, żeby Aaron był mówczym narzędziem Mojżesza. Tak jak Bóg zwrócił uwagę Mojżeszowi na fakt, że Aaron z pokolenia Lewiego był bratem Mojżesza, tak Bóg zwrócił uwagę Jezusowi na fakt, że wierny lud pański w pozafiguralnym Lewim jest bratem Jezusa. Nawet tak, jak wszystek pomazany lud pański, żyjąc w tym samym okresie jest razem nazwany Chrystusem. Psalm 2, wersety 1 i 2. Dzieje apostolskie rozdział 4 werset 26, i Synem Bożym. Ewangelia Mateusza rozdział 2 werset 15, Ozeasza rozdział 11 werset 1. Boskie mówienie Mojżeszowi, że Aaron jest wymownym, przedstawia jego mówienie Jezusowi, że Kościół w ciele podczas wtórej obecności będzie mógł dobrze mówić to, co będzie potrzeba. Boskie mówienie Mojżeszowi, że Aaron jest w drodze, aby spotkał go, reprezentuje boskie zwrócenie uwagi Jezusowi na ruch Millera w latach 1829-1844. Jako będący wtedy w toku i jako będący w drodze na spotkanie naszego Pana w jego wtórej obecności. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 1 do 4. Ten fakt, jak również te, podane w wierszach przy końcu rozdziału 2, dał nam możliwość oznaczyć czas tej rozmowy pomiędzy Bogiem a Chrystusem, jako będącej pomiędzy 1799 i 1844 rokiem. Boska przepowiednia Mojżeszowi o Aaronowej wielkiej i szczerej radości ze spotkania go przedstawia boską przepowiednię Jezusowi o wielkiej i szczerej radości Kościoła, gdy zauważy jego wtórą obecność. Ciąg dalszy nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1939 roku, na stronach od 35 do 42.